bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Skupimy się nad zagadnieniem bardzo ważnym i powszechnie niedocenionym i niezrozumiałym, nad pewnym przymiotem charakteru. Jest to trzeciorzędna łaska charakteru, co nie oznacza, że ona jest o wartości trzeciej kategorii. Po prostu porządek, układ, system rozpoznawania boskiego charakteru tak kwalifikuje te przymioty, które wszystkie są w Bogu doskonałe, wspaniałe i niezbędne do pełnej doskonałości boskiego charakteru. Nie może nic tam być ujęte. Najdrobniejsza rzecz ujęta by już pozbawiła tej pełności i doskonałości tego charakteru. I Bóg, stwarzając człowieka na obraz i podobieństwo swoje, jak bracia często słyszą, obraz jest to obraz charakteru Boga. I po prostu nasze powołanie jest w tym celu. Apostoł Paweł do Rzymian 8:29 wyraźnie mówi, że na to jesteśmy powołani, abyśmy byli przypodobani obrazowi Syna Bożego. A więc wszystkie łaski charakteru będą rozwijane w Królestwie Bożym, podobnie jak my już pracujemy w tym kierunku, aby być pomocnikami ludzkości poddanej tej wspaniałej pracy doskonalenia. A zatem musimy w tym życiu w jakimś stopniu rozwinąć ten obraz Chrystusowy. Wiemy, że klasa nowych stworzeń w wieku Ewangelii była na próbie do życia i wobec tego doprowadzenie ich w doskonałych intencjach poprzez próby i doświadczenia do rozwijania tego charakteru miało ostateczny charakter, ponieważ z chwilą śmierci już ta praca się kończyła. Zostali wzbudzeni w doskonałej boskiej naturze. Oni musieli ukończyć tę pracę w ognistych próbach, jak wiemy, że niektórzy byli na stosie paleni, tortury przeżywali w zależności od ich warunków osobistych i oceny boskiej, aby zapewnić sobie w boskiej naturze doskonałą w harmonii istotą. Otóż inne klasy, jak starożytni godni i modlitwiani godni, mają dwa okresy dochodzenia do doskonałości. A więc okres w tym życiu, następny okres w przyszłym. I jeśli chcemy być bardziej szczegółowi, to trzeci okres jako nowych stworzeń będzie po tysiącleciu, w małym okresie. Będą spłodzeni z ducha. A więc widzimy, ile będzie potrzeba pracy dla klasy godnych, aby mogli przejść na poziom duchowy po małym okresie. Nie tylko to życie od momentu poświęcenia aż do śmierci, ale życie w okresie tysiąclecia. Całe i w małym okresie 40-letnim ogniste próby w pięciu przesiewaniach, aby jako nowe stworzenia skrystalizowały charakter nowych stworzeń. Przechodzimy do poświęconych obozowników Epifanii. Podobnie stanowicie większość, ponieważ mrocianych godnych nie ma dużo już. Ta klasa się rozwijała od 1881 roku. Zapoczątkowała, a od 1914 roku, gdy ostatni został spodzony, wszyscy, którzy się poświęcali, wiedząc czy nie wiedząc, na przykład w Babilonie, w systemach nominalnych, jeśli się poświęcali Bogu, to oni nie wiedzieli, że istnieje taka klasa, byli przekonani, że oni są częściami członkami Kościoła. Do dzisiaj jeszcze w Kościołach myśli się tylko o nowych stworzeniach, o niebiańskiej naturze, boskiej naturze, a żadnej innej klasy nie uwzględnia się. Jedynie ruch paruzyjno-epifaniczny, idąc w świetle ku tysiącleciu, im bliżej, tym jaśniej, w jaśniej świecącej prawdzie, ku doskonałości, ci rozumieją i objawione są im boskie plany. A więc poświęceni obozownicy Epifanii będą przygotowani, aby rozpocząć pod Nowym Przymierzem służbę pomocników godnych w nauczaniu rodzaju ludzkiego. No i teraz nad czym mamy tutaj w temacie rozważać, nad czym się zastanawiać. Otóż nad miłosierdziem. Dlaczego miłosierdzie jest tak ważne? Ponieważ Bóg objawia ogromne obszary ludzkich serc, potrzebując ich miłosierdzia. Otóż kto jest doskonały, ten nie potrzebuje miłosierdzia. A więc miłosierdzia, co to jest miłosierdzie? Jest to, powiedzieliśmy, trzeciorzędna łaska wykształtowana, wyrobiona przez wyższe pierwszorzędne łaski, drugorzędne, niższe pierwszorzędne i drugorzędne. Gdzie główną rolę odgrywa miłość, sprawiedliwość boska, prawda? I inne jeszcze przymioty, tworząc to miłosierdzie. Ale określenie tego miłosierdzia jest bardzo proste. Miłosierdzie jest to uczucie ze skłonnością do niesienia pomocy słabym, niedoskonałym, utrapionym, znękanym, poniżonym, a więc ludziom najbardziej w rodzaju ludzkim udręczonym. A przecież takich ludzi są w skali ogólnoludzkiej są miliardy. Na przykład w ostatnich teraz miesiącach liczone bezrobocie w Polsce to miliony. Gdy prasę czytamy, bezrobotni w innych krajach miliony. A więc są ludzie pozbawieni warunków życia, w biedzie, w nędzy i w prasie niekiedy czytamy, jak skarżą się, jak z wyższym wykształceniem, po kilkudziesięciu lat pracy nauczyciel czy nauczycielka mówi, że ma 800 złotych emerytury, a wszystkie koszty, jak obliczy, opłaty, gaz, prąd, to wszystko i tak dalej, to jej zostaje na życie tam złotówka dziennie, tak? A więc takich ludzi jest miliony. No dobrze, to bezrobotni mówią, no to dobrze, ale ona ma emeryturę i ma złotówkę, a ja nie mam nic i długi rosną, bo nie płacę za mieszkanie, wyrzucą mnie. Tak? nie opłacam gazu, prądu, wyłączą mi. I co będzie? A więc poza tym ludzie dręczeni w taki czy inny sposób przez podłość innych ludzi. Mamy na świecie dużo Kainów i oni tworzą również klasę Ablów. Znękając się, dręcząc ich, nie zabijając materialnie, ale fizycznie, ale dręcząc ich w taki czy inny sposób przez wyzysk, przez lekceważenie, przez pogardę. Takich ludzi jest mnóstwo. To są właśnie ludzie, w stosunku do których ma być okazane miłosierdzie. A więc Bóg w planie swoim przewidział, że Jego miłosierdzie ogarnie całą ludzkość i doprowadzi ich wszystkich do doskonałości. Będą wyrównane te wszystkie nierówności, niedoskonałości, jakie istnieją na przestrzeni tysięcy lat. Ale najbardziej Bóg jest już czynny w miłosierdziu w stosunku do ludu Bożego. A więc, ponieważ wiemy, że jesteśmy niedoskonali, słabi, ułomni, potrzebujemy miłosierdzia. Zawsze potrzebujemy miłosierdzia. W każdej sytuacji. Wtedy, kiedy mamy jakieś w czymś niepowodzenia. Wtedy, kiedy ze słabości naszej, czy cielesnej, czy z nieświadomości popełniliśmy jakiś grzech. Wtedy modlimy się po nocach, łzy ronimy, płaczemy. Wiemy, że to był grzech, ale czy Bóg nam tu zaliczy to jako ze słabości, czy z nieświadomości? Czy jakaś miara tu jest dobrowolności? No i jaka kara z tego wynikać będzie i tak dalej, i tak dalej. Dręczymy się. Wreszcie Bóg daje nam zrozumieć, że nasze jęki, nasze boleści w imieniu Chrystusa i postanowienia naprawy naszego postępowania, unikania tego, cośmy zrobili, że znalazło u Niego, w Jego miłosierdziu, uwzględnienie i przez Chrystusa niesie nam pociechę, daje nam dowody, że jest z nami w harmonii, że nas błogosławi, za to podnosi, tak jak mamy piękne teksty, że wielekroć upada sprawiedliwy, ale się podnosi, tak? Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale z tego wszystkiego Bóg go wyrywa, tak? A więc miłosierdzie. Jest to boski dar dla wszystkich utrapionych, udręczonych, cierpiących. I Bóg życzy sobie, abyśmy realizowali tę pracę powołania naszego. Jesteście powołani, abyście byli przypodobani obrazowi, tak? Syna, syn jest kopią obrazu Ojca, a więc Jehowy. W tym obrazie jest miłosierdzie. A wobec tego my, oprócz innych łask, drodzy bracia i siostry, mamy rozwijać wszystkie wyższe, niższe, pierwszorzędne łaski, drugorzędne, trzeciorzędne w tym życiu, a w przyszłym, pod nowym przymierzem, będziemy mieć wyniki szybsze w sprzyjających warunkach i bardziej korzystne, że będziemy dochodzić do tej doskonałości charakteru, w którym miłosierdzie będzie odgrywać bardzo ważną rolę. Ale mamy się ćwiczyć obecnie, rozwijać miłosierdzie, być wrażliwi. Na co? Najpierw wszystko mamy czynić, ale tak jak do Galatów mówi w 6 rozdziale pięknie, że dobrze czyniąc wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, mamy się rozejrzeć w domu wiary. Czy ktoś jest w ciężkich doświadczeniach, czy ktoś jest w cierpieniach, czy ktoś jest smutny, czy w niedoli. Bracie, siostro, jakie są twoje problemy, co ci gryzie? Jakie masz, bo jakoś widać z twojego postępowania czy oblicza, masz jakąś niedolę. A więc błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jeśli jesteśmy obojętni, jeśli potrafimy miłosierdzie zastąpić osądem, tak jak niedawno w tekście Manny było, tak? Że ten, który sądzi drugiego, to on zastępuje Boga w tym. Tak? Jakub to wyraźnie mówi w 4 rozdziale, w 12 wersecie, że wtedy jesteśmy sędziami. A więc w takiej sytuacji my się odcinamy od, jeśli brak nam miłosierdzia, od innych. Ale ponieważ dręczy nas w naszej świadomości niepokój, że obojętny jestem wobec tej osoby, która potrzebuje miłosierdzia. Obojętny jestem, ale dlaczego? No, muszę teraz uspokoić się. Albo ona to czyni źle, tamto czyni źle, tamto czyni źle. Wobec tego zasługuje na to, Pan ją karze. Chłosty musi odbierać. Ja nie mogę się wtrącać w te sprawy. A jak ja okażę coś, jakąś pomoc, to może byłbym w działaniu przeciwny Bogu. Może Bóg sobie nie życzy tego. A więc wobec tego jestem obojętny. Obojętność świadczy o tym, że miłosierdzia nie rozwijamy. Ale biada temu, jest powiedziane, kto nie rozwija miłosierdzia. Dlatego sąd, mówi, jest przeciwko tym, którzy miłosierdzia nie rozwijają. To i Bóg oświadcza wyraźnie. Jeśli ty nie okazujesz bliźniemu, ja tobie nie okażę miłosierdzia. A jeśli Bóg nam nie okaże miłosierdzia, to nasze jęki, płacze, Panie, przebacz, nie dotrą do jego uszu wcześniej, aż się zmienimy. No tak, tak by można to szeroko przedstawiać, ale my przejdźmy do tekstów niektórych. Psalm 36, a pierwszy werset mówi: wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Otóż miłosierdzie otrzymywane od Pana nas pobudza do okazywania miłosierdzia innym. I to określenie, że Bóg miłosierdzie okazuje dlatego, że dobry. Tak? Bóg jest dobry, w miłosierdziu swoim wspaniały i wyrozumiały. I jest powiedziane, że Jakub mówi, że miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Czyli, że sprawiedliwość w pewnych sprawach dopuszcza tolerancję pewnych rzeczy, jeśli one są wykonane zgodnie z zarządzeniami pańskimi związanymi z pokutą, żalem, pragnieniem naprawy, czyli na tych warunkach, w których my jesteśmy sądzeni według miłosierdzia, a nie według sprawiedliwości. Otóż jest pewna przeciwna temu działalność niedostrzegania boskiego miłosierdzia w jego działaniu. I tak jak mówiliśmy, że nawet wśród ludu Bożego mogą być takie przejawy obojętności i braku miłosierdzia, jakieś czasowe, przejściowe. Natomiast w świecie powszechnie panuje brak miłosierdzia. I co? Ta sytuacja stwarza obojętność i po prostu niedocenianie boskiej łaskawości i boskiego miłosierdzia. Wynika z tego ludzkie oderwanie się od Boga. Bóg jest niepotrzebny, nie musi, a dla niektórych w ogóle nie istnieje Bóg. Są agnostycy, są ateiści, są słabo wierzący nominalni. No i lud Boży, który rzeczywiście posiada wiarę i rozwija te wspaniałe przymioty. Powszechnie jest niewdzięczność przeciwieństwem miłosierdzia i boskiej łaskawości i dobroci. To znaczy, nieuznawanie prawdziwego Boga pociąga za sobą niewdzięczność. Bo kto wie, że Bóg jest wspaniały i zna Jego charakter, Jego plan i rozumie, że posiada życie od Boga, aczkolwiek obecnie niedoskonałe na okres przejściowy, ale Bóg przewidział w planie swoim wyprowadzić nas ku pełnej doskonałości i doskonałości charakteru i natury, to wobec tego stajemy jak wryci. To wszystko od Boga. Tak? Jeśli Bóg istnieje i posiada te przymioty, o których wiemy, prawda? Osobowość, duchowość, niezmienność, nieśmiertelność, niewidzialność i zwierzchność, najwyższa i jedyna istota, której nikt nie dorówna, wszyscy muszą być od Niego zależni, gdyż otrzymali życie od Niego, za wyjątkiem Logosa, przez Logosa, bo tylko jedna istota, która bezpośrednio była stworzona, Logos, Syn Serca Bożego, natomiast wszystkie inne osoby, wszystkie duchowe rangi, klasy, jak i również ziemski twór ludzki, wszystko to jest dziełem przez Logosa. Oczywiście pod boskim kierownictwem, nadzorem, tak jest powiedziane, uczynimy człowieka, czyli Jehowa i Logos, uczynimy człowieka. W takiej sytuacji świadomość, że poprzez Adama i Ewę krew niosąca życie od Jehowy rozpłynęła się na wszystkich. I z tego punktu widzenia ogólnoludzkiego wszyscy jesteśmy rodziną. Rodzina ludzka, w której płynie ocean krwi, życia, życiodajnej, łączy nas wszystkich. I jeśli świat by to rozumiał, wdzięczność by swoją okazał Jehowie, zrozumiałby jego plan i pracując nad sobą współdziałałby z Bogiem. Jednakże mimo niedoskonałości i oddalenia się od Boga na skutek działalności szatana wszyscy jednakże podlegają coraz bardziej wpływom przeciwnika, który usiłuje wszczepić ateizm, niewiarę, fałszywe religie zniekształcające postać Boga i odrażającą postać Boga jako twórcę wiecznych mąk. Tu brat Detzler wyjaśnił w zmartwychwstaniu i przy tej okazji jakie są poglądy świata tego na śmierć i życie po śmierci. A więc fałszerstwo szatana, nie umrzecie i lepszy żywot macie po śmierci. To wszystko sprawia, że ludzie nie poszukują prawdziwego Boga. A czuwa nad tym szatan, upadli aniołowie i kler nominalnych kościołów. Oni czuwają, żeby owieczki nie zainteresowały się czymkolwiek poza ich credo religijnym i otrzymują pacioreczki i mogą sobie rozmyślać o przyrodzie lub o czym innym, przesuwać, a usta automatycznie wypowiadają rzeczy, które oni znają na pamięć, ale nie muszą myśleć, jaka jest ich treść. A więc Bóg mimo to w swym miłosierdziu, ażeby nieszczęśliwym ludziom tego świata, popadłem w niewolę szatana. I Bóg, znacie plan, że to jest na korzyść ludzkości te 6000 lat dozwolenia grzechu, że Bóg mimo to niewdzięcznym, niepobożnym, urągającym Bogu, bluźniącym przeciwko Bogu, w imieniu Boga. No bo oczywiście w imieniu ich ukształtowanego przez szatana poglądu kształtu Boga, prawda, w Trójcy i tak dalej, to oni w przekonaniu, że to jest ten prawdziwy Bóg, tak? Czyli w imieniu tego Boga Trójcy znieważają jedynego z najwyższego i doskonałego Boga, znieważają i prześladują tych, którzy wierzą w prawdziwego Boga. Takich niszczono, palono na stosie, prześladowano, torturowano. A więc mimo to wszystko Bóg na to dozwalał, oczywiście ograniczając możliwości prześladowania ludu Bożego według własnej oceny i planu. Jednakże rozumiejąc, że ci wszyscy ludzie w takim zamieszaniu poglądów i umysłu, ci wszyscy ludzie będą we właściwym czasie w restytucji podniesieni i udoskonaleni. I tutaj to zmartwychwstanie, o którym mówił brat, jest tutaj w harmonii z tym, co o miłosierdziu mówimy. A więc Bóg daje błogosławieństwa stopniowo, przynoszące ulgę ludziom, mimo że oni tego nie doceniają i nie przypisują Bogu. Oni nie szukają tej prawdziwej przyczyny. Człowiek, który doznaje dobrodziejstwa od kogoś, to jest wdzięczny tej osobie, od której otrzymał. Ale już wyżej nie sięga. Nie sięga, że ta osoba, która to dobro wykonała, owszem, zasługuje na wdzięczność, ale nie stuprocentową. Że tej osobie można dać 20% wdzięczności, ale 80% to trzeba skierować do Boga, bo Bóg pobudził, że ona jest dobra. Ta osoba, która nam dobro czyni, prawda? Błogosławieni miłosierni, którzy miłosierdzie czynią i miłosierdzia dostąpią. Wobec tego człowiek miłosierny jest posłany przez Boga, aby w imieniu Boga udzielił słabemu, nieszczęśliwemu, udręczonemu jakiejś pomocy duchowej, materialnej, psychologicznej, naukowej, używając prawdy i innych zarysów jej, dla pokrzepienia, pocieszenia i wzmocnienia. Może to być siostra, może to być brat, może to być ktoś światowy, że to miłosierdzie okaże. I wtedy, kiedy Bóg chce komuś okazać swoje miłosierdzie, używa różnych czynników. Jeśli by nawet wśród ludzi nie znalazł, to kamienie będą wyrażać nam miłosierdzie i okazywać. Niekiedy kamień na drodze sprawił, że uszliśmy z życiem, albo coś takiego. A więc różne są sposoby, jakimi Bóg działa. Weźmy psalm 145 i 16 werset. Mówi tak. Otwierasz rękę Twoją, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania Twego. Czyli Bóg zaspokaja potrzeby człowieka, nawet sprawia, że nad grzesznikami i tymi, którzy Bogu urągają, nad nimi słońce świeci, pada deszcz, a ludzie bez miłosierdzia, ludzie prześladujący oponentów, jeśli ktoś inaczej myśli, to już jest dla niego wróg i trzeba go zniszczyć, oni by zamknęli słońce, oni by zamknęli chmury, żeby kropla nie spadła na rolę jego znienawidzonego brata w Adamie. A więc widzimy, że Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny, Bóg jest dobry. Mamy taką piękną tu przyrodę, drodzy bracia i siostry. No cudowne te drzewa, ta aura, ten spokój błogi, w którym człowiek nawiązuje bliższy i głębszy kontakt z Bogiem, z Jehową. Na łonie takiej przyrody to można tylko rozmyślać o wielkich, wzniosłych rzeczach. Dlatego łatwiej jest ludziom żyjącym w takich warunkach przybliżyć się do Boga. No tak jak patrzę na was, to nie wiem, czy kto tu z was przekroczył 60 lat, to niech rękę podniesie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. A dlaczego pytam? Dlatego, że 60 lat temu, a więc żyły tylko te osoby, które podniosły rękę, 60 lat temu, a was nie było na świecie. Jeszcze w planie u waszych rodziców nie byliście, ani niektórzy u dziadków, to ja tu chodziłem po tej ziemi. Tu, w tym miejscu. Tu, po tym całym terenie. Łosiniec, Susiec, Pary. No, aż pod Biłgora i tam Narol. Zobaczcie, tu całe te tereny schodziłem. Spałem na tych gałęziach, jak było zimno w październiku, letnim płaszczykiem przykryty. Uciekałem, jak tutaj armaty i samoloty latały niemieckie i nas tu ścigali tutaj. A więc dzisiaj tu jest pokój, radość, słoneczko świeci. I czasem takie reminiscencje wskazują, jak dobry, miłosierny jest Pan, że takiego nicponia jak ja tutaj, grasującego, doprowadził do takiej społeczności, wspaniałej rodziny. Wszystkich was kocham serdecznie i cieszę się, że również wzajemnie się wszyscy kochamy. Miłosierdzie Boże to sprawia. A więc gdyby Bóg był niemiłosierny, to już bym dawno był zatracony. I tak samo i z wami też nie wiadomo, co by było, gdyby nie boskie miłosierdzie. Dlatego też ten psalm tutaj. Ile jeszcze mam minut? Jeszcze z 15 minut, tak? Nawet więcej. Dobrze. Więc Bóg nawet miłosierdzie okazał właśnie w stwarzaniu dla człowieka w przyrodzie pomocników w postaci zwierząt, krów, koni, wyła, owiec, innych, a nie tylko dla korzyści waszej obecnej, ale i dla radości, ponieważ jagniątko jest śliczne, przytulamy takie ledwie urodzone. Nawet jak jest świnia dorosła, to mówimy, a brzydliwe zwierzę. A na człowieka, który źle postępuje, mówi, ty świnio. Ale jak maleńki prosiaczek się urodzi, ma taki śliczny ryjek, to można ten ryjek całować. On jest taki milutki. Przejeżdżając, wstąpiłem do brata Alfreda Ryla i akurat siostra Kasia mnie prowadzi i mówi, bracie, wczoraj w nocy urodziło się tu, mamy, chodź zobaczysz, ja przychodzę tu z 15 takich malutkich i wszystkie się tam, a tam mama leży na boku i wszystkie się tam pchają i tylko, więc kto im to powiedział, kto ich poinformował, a kto tej matce powiedział, że ma tak leżeć, że taka ogromna masa, która ma maleńkie ślepki w przodzie, ona z tyłu wyczuwa, mając taką grubą skórę, wyczuwa te maleństwa, żeby nie zgnieść. Prawda? Bo one się nie wiedzą, kręcą się tam wszędzie, we wszystkich miejscach jej ciała. A więc widzimy, jakie wspaniałe rzeczy w świecie otaczającym człowieka Bóg sprawił. Ja nieraz jak jadę i patrzę na przyrodę, na to wszystko, no to tak jakbym był już w Chrystusie Bożym. Jakie to pięknie, jak Bóg to wszystko pięknie ułożył i stworzył dla człowieka, który jest niewdzięczny. Na ogół, tak mówimy, ci, co nie znają prawdy, nie są wdzięczni, bo Boga nie uznają, nie chcą o nim mówić. I dzisiaj coraz bardziej materializm to powoduje, że ludzie się przestają religią interesować. pieniądz, wyszedł jako Bóg przed nimi i do Niego z całą energią dążą. Otóż przytaczaliśmy, że zwierzęta mają takie właśnie warunki i takie skłonności naturalne, które nazywamy instynkt, prawda? Zwierzę działa w instynkcie niesamowicie wspaniale. Rodzą się w warunkach takich u różnych zwierząt maleństwa, nad którymi czuwają rodzice z niesamowitą, jak my byśmy to określili, miłością. A to jest ten instynkt. On zwierzę nie rozumie, ale jest przez te instynkty uporządkowany, karny i je przestrzega jako zasady. Weźmy psa. Pies, chociaż pan go zbije, to on pełza, przychodzi do niego i łasi się, żeby pan już przestał go bić, żeby go pogłaskał. I chociaż go zbije, to gdy potem go pogłaszcze, pies jest szczęśliwy. Skacze do góry na wszystkie strony, a jak weźmiemy go na spacer, to w koło nas krąży na lewo, na prawo. I pies jest posłuszny. Jak krzykniesz, przychodzi do ciebie. Czasem są wyrodne psy takie, ale to przez ludzi zdegradowane, rottweilery, specjalnie szkolone, żeby rzucały się na wszystko. Czy na człowieka, czy na inne. I nieraz się to mści, że gdy pan się czasem rozgniewa, to pada ofiarą, jest zagryziony. Tak jak było w prasie, kiedyś pisali, że 16-letnia dziewczynka z takim psem wyszła na spacer i on coś zapamiętał, że ona go w jakiś sposób tam uraziła, rzucił się i zagryzł. Im przyszli, to już zagryzione. Otóż pana wszyscy znają, pana Browskiego, marszałka Sejmu, tak? Jego żona przyszła do pracy tam, gdzie ja pracowałem, gdzie skończyła studia. Także razem pracowaliśmy jakiś czas i po paru latach ona wyjechała gdzieś na Mazury z synkiem i okres jej pobytu się skończył, to był taki jakiś ośrodek w jakimś parku, taki po dawnym majątku, czy coś tam był ten fundusz czasowy, zdaje się, i ona się pakowała, a synek mówi, ja jeszcze pobiegam, i wyskoczył na podwórze. No ona już tutaj zamyka walizkę, nagle krzyk, doskoczyła do okna, patrzy, a pies zagryza jej dziecko. Nim dobiegła, dziecko nie żyło. To była tragedia. I jak ona wróciła, opowiadała, to myśmy wszyscy naprawdę byli zdruzgotani tym zjawiskiem. Więc mówię, wyrodne są psy na skutek ludzkiej interwencji. Boskie dzieło. Pies z natury rzeczy nie ma takiego instynktu. To jest zniekształcony system jego reagowania przez człowieka tresującego psa do złego. No, ale tak normalnie wszystkie zwierzęta zachowują się zgodnie, tak jak powiedzieliśmy, mimo niedoskonałości, niedoskonałych ich warunków, zachowują się zgodnie ze stworzeniem przez Boga. Pierwszy rozdział Izajasza, trzeci werset mówi, zna wół gospodarza swego i osioł żółb Pana swego. Ale Izrael mnie nie zna. Lud mój nie zrozumiewa. Jak się cofniemy w historię, był to okres Izajasza, prawda? A więc około 200 lat przed ich wypędzeniem z ziemi na 70 lat. Więc ten prorok Izajasz prorokował w znaczeniu czasów aktualnych i na przyszłość. I tu wyraźnie wskazuje, że Izrael, który cieszył się takimi błogosławieństwami, był wyprowadzony z niewoli egipskiej, cudownie przez puszczę przeprowadzony, otrzymał sędziów, królów pod boskim nadzorem. Ten Izrael w okresie dobrobytu coraz mniej liczył się z Bogiem. Ich ludzka natura zaczęła stopniowo oddziaływać na ich stosunek do Boga, neutralizując, zmniejszając tę zależność i cześć do Boga. Wreszcie poddali się wpływom pogańskich ościennych narodów, bałwochwalstwo prowadzili i skutek taki, że już Bóg stał się im niepotrzebny. Dlatego też Bóg ich wyrzucił z ich ziemi i sprawił, że ciężkie doświadczenia, pod jakie się dostali, otworzyły im oczy na istniejącego, żywego, potężnego Jehowę. I wtedy Bóg ich przywrócił. A więc widzimy tutaj, że zwierzęta nieposiadające takiego mózgu i zdolności rozumowania i nieposiadające zdolności intelektualnych, moralnych i innych, w to miejsce mające system instynktów, że one są jak gdyby przypomnieniem dla ludzi. Przypomnieniem, że tak jak pies czci pana swego, który jest nierozkonały, to człowiek, który jest odwrotnie, prawda? Człowiek, który jest nierozkonały, ma doskonałego Jehowę, który go stworzył i w jego ręku jest nasze życie, nasza przyszłość, nie docenia tego i tego miłosierdzia nie okazuje i wdzięczności za otrzymane dary. Dlatego też w tym musimy szukać przyczyny w tym wydarzeniu w Edenie, a mianowicie interwencję szatana i sprowadzenie go na drogę człowieka, na drogę grzechu. Tu jak brat Decel wyjaśnił, to jest pomocne w tej chwili do zrozumienia, że powstał system szatański, system prowadzający w miejsce prawdy błędy i to w sposób tak chytry, że zachowując nazwy, w te nazwy biblijne, boskie, wprowadził treść diabelską. No przecież oni mówią, my jesteśmy chrześcijanie, wierzymy w Boga. I wy wierzycie w Boga. To podajmy sobie ręce. Ha. Tak. Tylko my wierzymy w Boga biblijnego, tak jak żeśmy go określili, i Biblia określa, Jehowa. Jedyny. A oni wierzą w Trójcę i nazywają go Bogiem. Czyli nazwa zewnętrznie nas nie różni. Oni wierzą w Boga i my. Ale co jest treścią tego Boga, to zupełnie mamy odmienne poglądy. Zupełnie inne, tak? Oni mówią o zmartwychwstaniu i my. Kiedyś taka rozmowa, i to nie tylko moja, ale innych też była, że no przecież wy mówicie o Bogu i oni mówią o Bogu. Oni czytają z Biblii na kazaniach i wy czytacie, ale oni przeczytają fragment Biblii, a dają zupełnie inną treść w komentarzu. Zupełnie inną treść w komentarzu. Ja kiedyś słucham przez radio, ksiądz mówi i akurat odczytał z Ewangelii Mateusza 23 rozdziału, że mamy jednego Boga, Ojca. No i tam mówi dalej, a w końcu mówi od Ojca Świętego Jana Pawła II przekazuje wam panowie. Więc ten człowiek tu operuje biblijnym określeniem ojciec, a potem w treści on rozumie co innego, on rozumie przez to Jana Pawła II, tak? A my rozumiemy Jehowę Boga, A więc takie qui pro quo, czyli takie różnice występują, ponieważ szatan się do tego przyczynił, a jak? To przeczytajmy Mateusza, 13 rozdział, od 24 do 30. Oczywiście jego działalność była, drodzy bracia i siostry, od początku taka, ale nasz Pan, dając ten tutaj opis, demaskuje i ukazuje źródło tego właśnie błędu, zła, który napełnił umysły i serca ludzkości. A więc 13 rozdział, 24 do 30 brzmi: a drugie podobieństwo przełożył im, mówiąc: podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, czyli apostołowie, prawda? Gdy ludzie zasnęli i ci, którzy przez nich byli uświadomieni i pouczani, czyli pierwotny Kościół, przyszedł nieprzyjaciel jego, czyli szatan, i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A więc pierwotny Kościół, pszenica, a gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, więc wiek Ewangelii zaczął na początku się rozwijać, wtedy się pokazał i konkol. No i oczywiście wiemy, że konkol wśród pszenicy to błędy wśród prawdy, błędy, które stopniowo zaczęły dominować. 36, bo nie możemy całego czytać, od 36 do 43. Wtedy rozpuściwszy on lud, przyszedł Jezus do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu onej roli. A on odpowiadając: z kim? Ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Otóż, drodzy bracia i siostry, my mamy prawdę Syna Człowieczego, Chrystusa Pana. Biblia, literatura nasza jest czystym przedstawieniem tej właśnie wspaniałej prawdy Syna Człowieczego. A rola jest świat, a dobre nasienie synowie Królestwa, czyli apostołowie, członkowie gwiezdy, wierni, członkowie maluszkiego statka, to synowie Królestwa. I wy, synowie Królestwa Ziemskiego. Ale konkol są synowie onego złego, czyli konkol to chrześcijaństwo nominalne. To są synowie wykształtowani przez błędy wprowadzone przez szatana. I dalej. Nauczyciel zasiał, nieprzyjaciel zasiał, który go rozsiał, jest ci diabeł. A żniwo jest dokonanie świata, a żeńcy to aniołowie. Jako tedy zbierają konkol, a palą go ogniem, czyli zniszczenie nie fizyczne, ale zniszczenie w umysłach i sercach błędu. W świecie następuje w żniwie. Tak? Zbieranie konkol, a palenie w ucisku. A palą go ogniem, czyli ucisk od 14 roku powoduje palenie. Tak będzie przy dokonaniu świata. Pośle Syn Człowieczy anioły swoje, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i te, którzy nieprawość czynią. I wrzucą je w piec ognisty, wielki ucisk, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi lśnić się będą, jako słońce w królestwie Ojca swego, a kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Uwielbiony Kościół to słońca, tak jak Malachiasz mówi. Zjdzie słońce sprawiedliwości, ozdrowie na skrzydłach Jego. Ale sprawiedliwi są nie tylko niebiańskiego przeznaczenia, ale i ziemskiego. Godni wstaną. Ich pomocnicy, poświęceni obozownicy, epifanii. Wy, jeśli będziecie wierni, wszyscy my, jeśli będziemy wierni, wstaniemy i lśnić się będziemy w ziemskim królestwie, ponieważ doskonałych, godnych ludzkość natychmiast rozpozna, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus był rozpoznany w swoim czasie. I w ten sposób widzimy działalność szatana, który rozsiał to wszystko. I świat ten to konkol, który obecnie idzie na spalenie. My dostrzegamy proces obojętnienia religijnego na skutek tego, że światło prawdy, jakie daje Pan, sprawia, że ludziom się oczy otwierają. Poza tym wykształcenie, które dociera do wszystkich zakątków świata, powoduje, że średniowieczne błędy szatana są śmieszne, że ludzie nie mogą się pogodzić z tymi w kredo zawartymi wyznajami wiary nominalnych kościołów, które nie są biblijne, które są ludzkim tworem. I w ten sposób Pan to objawia. 1 Tymoteusz 4,1 mówi nam tak. A Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich. A więc odstają od wiary masowo. W systemach nominalnych, masowo. Puste kościoły we Francji, puste kościoły w Anglii. Wypowiedział na zeznaniu brat w Łodzi, brat Wajtek Janek, że we Francji 80% w ogóle jest niewierzących. Odstąpili. Światłość prawdy, nie tylko religii, ale świeckiej i doświadczenia ich z antychrystem sprawiły, że odstąpili. Nie interesuje ich to. To rozciąga się na cały stopniowo świat chrześcijański. Pomijamy pogan, którzy tkwią w wielkiej ciemności. Tak jak Izajasz mówi, 60 rozdział, 2 werset, że ciemność ogarnia ziemię pod wpływem tego konkolu, prawda? Czyli świat chrześcijański nominalny, a zaćmienie, czyli jeszcze gęstsza ciemność, a zaćmienie narody pogańskie. I w tych ciemnościach oni brodzą i na skutek tego, niestety, czas wielkiego ucisku musi dokonać swego dzieła zniszczenia. Coraz mniej posłuchu dla prawdy. Kiedyś więcej przychodziło na publiczne zebrania. Teraz nikt nie ma czasu. Wszyscy są zabiegani. My widzimy po raz pierwszy od wojny, że na trzech konwencjach nie było kandydatów do chrztu. Tego nigdy nie było. Na każdej konwencji były. Po kilkanaście osób były na konwencjach do symbolu. A zatem wynika z tego, że ze świata bardzo mało dochodzi do nas, że ten ruch rozwijający się, on z łaski Pana istnieje, ponieważ wasze dzieci tworzą tą kontynuację. Ile tutaj właśnie mamy. I dlatego dzieci tu mają być przedmiotem wielkiej troski rodziców, żeby czuwać nad tym, żeby im dawać prawdę i ducha prawdy i wypełnić ich życie tym prawdziwym życiem chrześcijańskim, żeby Konkol nie przenikał do ich umysłów i serc. Ich rówieśnicy w podstawowych szkołach to narkomani, tak, w dużej mierze, w dużym procencie. 12-13-letnie już zaczynają życie seksualne tu i tam. Alkoholizm się rozszerza, a więc widzimy błyskawiczne rosną kadry rewolucjonistów i anarchistów. Taka jest przyszłość tego świata. Dlatego z Egiptu, to jest Egipt, z Egiptu lud Boży, który wyszedł, ma się trzymać z daleka. Taki obóz jak tutaj. Mamy wspaniałe warunki, ile tu radości i pokoju. Dzieci mogą wycieczki organizować tutaj, zresztą bracia, którzy czuwają nad tym, organizują im tu piękny pobyt. Program przeczytaliście, jakie są zajęcia. Wszystko budujące, wszystko dla wzmocnienia i pokrzepienia, a rodzice szczęśliwi, bo rodzice światowi wyjeżdżają na wczasy, a dzieci wysyłają na kolonie. A na koloniach mają opiekę albo zakonnic, albo zakonników, albo katechetów, albo takich, którzy nie mają nadzoru. I ta młodzież tam uczy się wiele złych rzeczy i wraca zgorszona, wraca oczywiście intelektualnie w gorszym stanie, a moralnie to już się nie mówi. Zatem, drodzy bracia i siostry, Bóg jest miłosierny, On to wszystko naprawi we właściwym czasie, ale ten świat jest niewdzięczny i niepobożny, nie ocenia, a lud Boży, korzystający już z tego miłosierdzia w świadomy sposób, ma wszystko to Bogu zawdzięczać. Dzieł apostolskich w 17 rozdziale, 26 i 27 wersecie czytamy takie piękne zapewnienie. I uczynił, no apostoł Paweł tu przedstawia w Atenach o Bogu i mówi, Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, nie będąc, też ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych, ale rękoma ludzkimi chwalony bywa, jakoby czego potrzebował, ponieważ on daje wszystkim żywot i oddech i wszystko. To przemawia do nas. Wszystko to Bóg. I za chwilę parę słów na ten temat. I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki. Tak? Tego świat nie pojmuje, że my wszyscy mamy tę samą krew. Robią transfuzję, tak i owak, uwzględniając grupy krwi, ale ona jest nośnikiem życia, ta krew, nośnikiem życia. Aby mieszkał po wszystkim obliczu ziemi, zamierzywszy przedtem rozrządzone czasy i zamierzone granice mieszkania ich, aby szukali Pana, owaby go znać, namacali i znaleźli. Aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko. Bóg jest w zasięgu naszego pragnienia. Jak tylko czegoś pragniemy i kierujemy pragnienie do Boga, On to natychmiast łączy się z nami. To jest w łączności. I najgorszy grzesznik, jeśli będzie jęczał i żałował i obiecywał Bogu, naprawdę otrzyma miłosierdzie. Boskie pomoc, który go dźwignie i podniesie. A więc zakończymy za chwilę, drodzy bracia i siostry, odczytaniem tekstów, ale przedtem jeszcze chciałbym powiedzieć, że Daniel prorokował, że w ostatecznych czasach rozmnoży się umiejętność. Czyli, że ludzie, ignorując Boga, przypisują sobie wzajemnie, a więc ludzie ludziom przypisują zasługę. I wszystkie wynalazki, które się ukazały w stuleciu, porównywane z tysiącami lat, to jest superrewolucja. Superrewolucja. Nie żadna ewolucja, superrewolucja w świecie, we wszystkich dziedzinach świata wynalazki, niesamowite. I żeby lud Boży rozumiał, że nie człowiek, ale Bóg przez człowieka. Niektórzy wybitni, uczeni własnym wysiłkiem nie mogli osiągnąć celu, ale przez przypadek dokonali wynalazku. Co świadczy o tym, że wszystkie te wynalazki są wypełnieniem proroctwa, ponieważ one są niezbędne i potrzebne dla ludzkości w naszych czasach przy końcu ucisku. One mają przyspieszyć, przekształcić, uświadomić i przygotować ludzkość do kroczenia pod nowe przymierze, no i oczywiście do procesu ucisku, aby z niego wynikł pokój wieczny dla całej ludzkości, aby królestwo szatana zostało usunięte. Jakże on jest miłosierny, dzięki czemu, drodzy bracia i siostry, nigdy byście tutaj nie przybyli, gdyby nie było pociągu, autobusu i samochodu, a dzisiaj to nawet wy wszyscy macie samochody. Ja sobie przypominam, że większą część życia to na wozie, na wozach spędziłem, podróżując wozy o żelaznych obręczach. Piaszczyste drogi, błotniste dziury, a w mieście na bruku to huk taki był, jak takie wozy jechały, to było z daleka słychać. A dzisiaj limuzyna, myk, i już wódka Kośniecka, cichutko. W hotelu się siedzi, wygodnie. Człowiek ma mało tego, że skrócony czas podróży. Ale siedzi sobie jak lord, prawda? Tak jak księżęta w pałacach siedzieli w hotelach, rozkosznie, wygodniutko sobie siedzi i nie męczy go ta podróż, bo ma przyjemność podróży. Ogląda szybko zmieniające się krajobrazy, co chwilę sięga, orzeźwiający napój, tak? Albo żona, która jest pilotem, mu tam podaje, co chwilę mówi pomarańczkę proszę, a Ola z tyłu szybciutko, to tu się mówi, to problem. Albo za chwilę wody mineralnej, za chwilę już jest woda stawiona, albo inne przysmaki, albo też kruche ciasteczko. I podróż nie wiadomo kiedy, ojej, za szybko przyjechaliśmy. A tutaj kaseta śpiewa brat Hedman i siostra Hedman. A żebyście wiedzieli, jaki piękny jest ten śpiew. W drodze jechaliśmy, wiatr już puścił, żeśmy żartowali, że brat Hedman czuwa nad braterstwem Detzlerami. I wszędzie jest, gdzie oni, i tam im śpiewa. No więc kończymy, ja przeczytam teraz. Więc to wszystko Bóg umożliwia ludziom, którzy za wyjątkiem ludu Bożego przypisują to tylko ludziom. Oni mówią, wynalazł Newton to, a ten to, a tamten to, a ten to. Ludzie, nie, poza nimi nie ma. To geniusze oni wymyślili. Tak? A dlaczego przez 6000 lat geniusze żyli i nic nie wymyślili takiego? wyjątki, jakieś tam troszeczkę jakiegoś postępu było, oczywiście, stopniowo jakiś ukształtowany, zorganizowany w społeczeństwie postęp i w ekonomii i w tym, ale to wszystko to ze minimalne procenty, 1, 2, 3, a teraz na całą skalę wynalazki przez Daniela przepowiedziane, od Boga łaskawie udzielone są już błogosławieństwami dla nieszczęśliwych, biednych, bo miłosierdzie Boże wylewa tutaj swoje pomocnicze świadczenia. Otóż w tym psalmie, drodzy bracia i siostry, jest, ale nim to powiem, to jeszcze wstawka, że niekiedy jest myśl powtórzona. Wtedy autor, który sługa pański komentuje, mówi, ta myśl jest powtórzona. Dlaczego? Ponieważ ona jest tak ważna, że jest położony nacisk na tę myśl, że w tym zestawie wszystkich myśli na ten punkt trzeba szczególną uwagę zwrócić, bo ona jest tutaj najważniejsza, tak? W potocznym języku mówi się puenta, prawda? Czyli jakaś konkluzja ostateczna, ważna, najważniejsza. Otóż to powtórzona myśl, ale żeby 26 razy powtórzyć, to już coś mówi nam, że to jest coś nadzwyczajnego. Tak w świadczeniu ze strony Boga Chrystusa, prawdziwie poświęcony, rozwijający charakter lud Boży i miłosierny, tak? A także, że to ma być elementem ostatecznym charakteru na obraz Boży osiągniętym przez całą ludzkość w przyszłości. A więc, zaczynam. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Wysławiajcie Boga nad bogami, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Ja nie będę komentował, bo to by było jeszcze godziny. Wysławiajcie Pana nad Panami, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Tego, który sam czyni cuda wielkie, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Który mądrze niebiosa uczynił, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Który rozciągnął ziemię na wodach, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Który uczynił światła wielkie, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Słońce, aby panowało we dnie, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Co byśmy bez słońca? Nie moglibyśmy istnieć. Miesiąc i gwiazdy, aby panowały w nocy, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Który poraził Egipcjan, na pierwowodnych ich, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Który wywiódł Izraela spośród ich, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, w ręce mocnej, w ramieniu wyciągnionym, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, który rozdzielił Morze Czerwone na rozdziały, albowiem na wieki miłosierdzie Jego i przeprowadził lud izraelski pośrodkiem Jego, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. I wyrzucił Faraona z wojskiem Jego w Morze Czerwone, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, który prowadził lud swój przez puszczę, albowiem na wieki miłosierdzie. Ile tam miłosierdzia by pokazał Izraelowi? Który poraził królów wielkich, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, bo oni uciskali lud. I pobił królów możnych, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, Sechona, króla amoryjskiego, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. I Oga, króla basańskiego, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, tych, którzy stali na przeszkodzie do panowania ziemi chananejskiej. I dał ziemię ich w dziedzictwo, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, w dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, który w uniżeniu naszym pamięta na nas, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. I wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Który daje pokarm wszelkiemu ciału, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Wysławiajcież Boga, niebios, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.